At least. No.
Meantime. Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Kto nas źle odbiera, niech dostroi kanał swego telewizora do nas.
Radio w telewizji, to było to. Reportaż Zbigniewa Bodnara, Radio Zachód.
Pierwszą audycję nadano właściwie 28 kwietnia 1983 roku.
Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, autor książki o podziemnym Radiu Solidarność.
Mówię tak z takim zastrzeżeniem, bo właściwie pierwsza audycja była 3 dni wcześniej nadana, ale ta była nie do końca udana. Przedostały się do eteru fragmenty i właściwie za pierwszą udaną należy uznać tę właśnie z 28 kwietnia.
Jak to się zaczęło? Miałem sublokatorkę z AWF-u.
Witold Bednarz, jeden z dwóch pierwszych osób nadających audycję podziemnego Radia Solidarność.
Ona była z Gdańska. Zaprosiła mnie na swój ślub. Pojechałem do Gdańska z Oliwy z żoną. Okazało się, że jej ojciec był we wolnych związkach zawodowych. Działał. Zaczęliśmy porównywać Gorzów, Gdańsk. Tam już opozycja była bardzo zaawansowana w walce z komuną. Po powrocie spotkałem się z Włodkiem Jagodzińskim. Był on elektronikiem. Wiem, że był bardzo dobrym. I mówię do niego: Włodek, może byśmy tak coś zaczęli próbować zrobić z radiem, tak jak jest w Warszawie. Zbigniew Romaszewski tam coś nadawali. No Włodek tak pomyślał, jak to tam w Łodziu, i zaczął budować nadajnik.
Po prowadzeniu stanu wojennego.
Włodzimierz Jagodziński, nieżyjący już konstruktor nadajnika radiowego.
Z Witkiem Bednarzem tak zaczęliśmy kombinować, co by tu tym czerwonym narobić. Takiego razu spotkałem, jak on się nazywał, Pańczak Frankowski. Pracował, teraz to się nazywa TPSA, Istacha Żydkowskiego. Mówi, że on się zajmuje Radią Solidarność, audycja będzie i trzeba by mu pomóc, bo on nie bardzo się na tym zna. Mówię, w porządku, przemyślę sprawę. W jakimś czasie doszedłem do wniosku, że jeśli to na UKR, tak, to trzeba ulotki powiadamiać, że na tej i na tej częstotliwości będzie nadana audycja. No to już wszyscy wiedzą, mu bolę też. Z doświadczenia wiedziałem, że silniejsza pewność na wypycha słabsza. W określonym terenie, jeśli się wejdzie na słabszą paleność, to silniejsza wypchnie. A jakby tak na fonię telewizyjną wejść. Ktoś tak szybko zrobił na dwóch tranzystorach mały nadajniczek do stroju, wypchnęło. W obudowie radiomagnetofonu kasetowego Thompson taki był. Także jak ktoś to widział, to nie wiedział, że to jest nadajnik. Musiał, że to magnetofon.
Brakowało tam różnych części, bo to w tym czasie z tymi częściami było bardzo ciężko. No ale zaczyna już u niego coś tam było takiego dobrego, że zaczynał wchodzić na fonię telewizyjną. Także obraz był, a fonia zaczęła się pojawiać z naszego odbiornika. Puszczaliśmy muzykę, no i obserwowaliśmy naprzeciwka reakcja telewizorów. Także słyszeliśmy na przykład jakieś tam przemówienie gasło i nasza muzyka wchodziła. Nawiązałem kontakt ze Staszkiem Żydkowskim, który był w tym czasie, prawda, w podziemiu jako główny nasz szef, żeby nam coś tam pomógł, on się bardzo tym zainteresował, no i zaczął się starać o lepsze tam, prawda, części.
Tradycyjne radio trzeba ogłaszać w prasie.
Stanisław Żydkowski, jeden z dwóch przywódców podziemnej gorzowskiej Solidarności.
I nie można było ogłaszać, bo baliśmy się prelegatorów, to jednak jest małe miasto. Był problem ze zbieraniem materiałów do części, on zorganizował część jakoś tam. Ja mu pomagałem gdzieś dostać, no już nie pamiętam tych wszystkich kontaktów, w każdym razie nadajnik zbudował, próby robili u Witka w domu, już SB już miało jakieś tam sygnały, bo te pierwsze próby wychodziły, więc wiedzieli, że coś się dzieje. Na boisku w szkole trzynastka postawiono już tam koło naszego bloku prelegatory i czaili się, żeby nadajnik namierzyć. To była wiosna 1983 roku.
Pierwsze audycje tośmy nadawali, chyba tu z Kołłątaja nawet, tak jakoś to było. To było gdzieś w kwietniu. To była gdzieś pierwsza audycja. Cały czas nadawałem audycję z Jagodzińskim. Tym bardziej, że naturalnie tam trzeba było to dobrze rozgrzać. Trzeba tam było dobrze antenę ustawić. Także ja tam ustawiałem antenę na balkonie, czy w oknie otwartym. Szczególnie to, jak było już ciemno.
To było wiosną 83 roku.
Jan Szołomicki, akustyk w Gorzowskim Teatrze, nagrywał i czytał pierwsze audycje Podziemnego Radia Solidarność.
Przyznam się, że zostałem tak wzięty z zaskoczenia. No jest przedstawienie, siedzę w kabinie i przychodzi do mnie portier w przerwie spektaklu. Jasiu, zejdź na dół, jakiś gość do ciebie, mówię, że ważna sprawa, bardzo proszę, żebyś zszedł. Schodzę, patrzę, a to Wojtek Pelikan. No znałem go tak trochę, bo to młodszy brat Jasia Pelikan, z którym do tej pory i w tamtym czasie i do tej pory pracujemy razem w teatrze. No i Wojtek właśnie zreferował mi temat, o co się rozchodzi, że jest taki pomysł, żeby zrobić Radio Solidarność. No słyszałem trochę o tym, bo to już wcześniej było chyba we Wrocławiu i jeszcze gdzieś. Nie wiem, chłopie, ale to trzeba fachowców do tego. Nie bój się, są. A jaka rola moja byłaby w tym? Stary, poproś któregoś z aktorów, żeby nagrał tekst, który chcemy puścić i wrzucić na częstotliwość dźwiękową w czasie dziennika czy jakiegoś fajnego filmu, gdy jest duża oglądalność. No, pomysł z aktorem nie bardzo mi się spodobał, no bo tak na 100% na wiosnę 83 roku to nie za bardzo się w tym czasie wierzyło ludziom. I też nie chciałem po prostu narażać takiego aktora. No, jakby mi odmówił, musiałbym prosić następnego, jeszcze może następnego i za pół dnia już by cały teatr wiedział, że ja coś kombinuję. No więc mówię, stary, aktora nie będzie, ja to nagram ten tekst. No dobra, jak chcesz sam, to proszę bardzo. No i wręczył mi chyba ten, no musiał mi wręczyć wtedy ten tekst. Chyba wspomniał, że to może być tylko tam parę minut, żeby nie zdążyli SBC-y namierzyć takiego nadajnika. No i po paru dniach przyszedł, no i odebrał kasetę z nagranym tym już moim głosem tekstem.
Przed pierwszą audycją do mnie należało napisanie tekstu, który miał być przeczytany w pierwszej audycji.
Grażyna Pytlak, publicystka, działacz opozycyjny w latach 80.
I pamiętam moment, kiedy to radio się odezwało. To po prostu wiedziałam, że ma się odezwać, wiedziałam kiedy, o jakiej godzinie, a mimo wszystko jak się odezwał Polonez Ogińskiego i informacja, że Radio Solidarność, to wszystko mi wypadło z rąk po prostu, z wrażenia.
Akurat wtedy w kwietniu został aresztowany Zbyszek Bełz. No i zapadła decyzja, że trzeba szybko audycję nadać. Przed 1 majem wzywającą do bojkotu, do udziału w Mszy Świętej. No i Wojtek Pelikan znalazł mieszkanie w jednym z wieżowców przy ulicy Armii Czerwonej. I tam z balkonu na Armii Czerwonej została nadana pierwsza audycja, no, która miała bardzo duży zasięg. Szczególnie strzał ją Zawarcie, bo ona była z góry w tamtym kierunku na Zawarcie. No i nadali, szybko uciekli z miejsca nadania, także policja nie zdążyła chwycić ich.
To nie było tak, jak mówiono na drugi dzień, prawda, że gdzieś tam Solidarność wystawiła potężne maszty w lesie. W kolejkach słyszałem, jak mówią, ale słuchajcie, wczoraj była audycja Radio Solidarność, ale gdzieś musieli mieć potężne maszty, skoro ginęła mu obraz telewizyjny i wpuszczali swoją mowę, nie? Ruszył człowiek naprawdę w tym czasie.
Na czym nagrywałeś? Na jakim sprzęcie?
Bo w tym czasie, no 83 rok, to mieliśmy na stanie węgierskie magnetofony, no można powiedzieć radiowe, no takie duże szpule, mechlabory węgierskie. Mieliśmy 3, no były to straszne magnetofony. Wiele razy miałem przez nie no, straszne opiernicze od dyrektorów czy reżyserów, no bo one zmieniały szybkość. No ale wtedy 38 na tym magnetofonie, także taki tekst no, trzeba było nagrać na 38, żeby jakość była stosunkowo niezła. Nagrywałem to wieczorami w kabinie po prostu, bo jako akustyk no, zawsze mogłem zostać wieczorami, jak nikogo już nawet nie ma w teatrze, bo zawsze miałem pretekst, montuję muzykę do spektaklu, coś sobie nagrywam. I nikt się tym nie interesował, nagrywa to nagrywa. I właśnie na tych Węgrach później to przegrywałem na kasetę magnetofonową.
Pierwszą taśmę nadaliśmy to przed 1 maja po aresztowaniu Zbyszka Bełzy. Kasety dostarczała nam Grażyna Pytlak. A resztę, prawda, to już nie wiem, kto to nagrywał.
Przyznam się, że żadnej audycji nie słyszałem, bo odbiór na antenie zbiorczej takiej w bloku Tego nagrania, tej częstotliwości ta antena nie odbierała, także ja osobiście nie słyszałem, ale jako ciekawostkę opowiem, że u nas w teatrze na portierni był mały telewizorek, portierzy sobie tam oglądali co nieco i antena, zwykły bipol, wisiał tam sobie na ścianie i kiedyś wieczorem po spektaklu wychodzę, a tenże portier z przeszłością zomowską mówi do mnie oburzony, okrutnie, mówi: Jasiu, te... I tutaj wulgarnego użył słowa na członka męskiego z Solidarności. Tutaj zakłócają dziennik, wiesz, jakieś tu teksty puszczają. Oburzony był okrutnie. Także to słyszane było z reguły chyba na tych właśnie antenach takich prostych dipolowskich.
Okazało się jednak, że próg nadawania namierzyli i wiedzieli skąd było nadane. Włodek jeszcze kilka razy razem z tą swoją ekipą, z Witkiem Bednarzem, jeszcze tam miał takich znajomych, nadali jeszcze kilka audycji, no i skończyło się to wpadką, no przez jego głupotę, krótko mówiąc, i brawurę.
Okazuje się, że konspiratorzy, niektórzy nie umieli zrozumieć takiej podstawowej zasady, że jak się konspiruje, to się nie pije alkoholu.
Wpadł w restauracji w Mieszku na dancingu, ponieważ to otrzymał ode mnie radiotelefony i poszedł na ten dancing z radiotelefonami i w czasie dancingu porozumiewali się tam z kolegą radiotelefonami, no na takim poziomie zawsze siedzi jakiś cichociemny, został zatrzymany. Na domiar złego w radiotelefonie miał jeszcze schowany, ukryty schemat nadajnika radiowego, także no po wpadnięciu tego to SB wiedziało dokładnie, no, z kim ma do czynienia. No ale miał jeszcze tyle fuksa i odwagi, że z tego dancingu uciekł, jakoś im się wyrwał, bez tych radiotelefonów. Zanim zdążyli namierzyć, gdzie mieszka i przyjechać do niego, no to wspólnie ze znajomymi mieszkanie zostało wyczyszczone, także jak przyjechali do niego, to już nic nie było. Wypuszczono go z ulicy, został zwinięty jeszcze raz na następne 48 godzin, no i wtedy zaczął zeznawać.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Kto nas źle odbiera, niech dostroi kanał swego telewizora do nas. Tu Radio Solidarność.
Radio było słychać na pierwszym programie Telewizji Polskiej w porze dziennika. To oczywiście musiało wywrzeć ogromne wrażenie, ponieważ dziennik, no, słuchali wszyscy. Nie było właściwie jakiegoś innego źródła informacji o tym, co się dzieje w Polsce, oprócz tego dziennika telewizyjnego, no i oczywiście programów radiowych. Ale radio w telewizji to był hit. To było coś nieprawdopodobnego.
No i po tej pierwszej audycji nastąpiły dalsze. Ukazywały się mniej więcej w odstępach miesięcznych. Do 30 sierpnia nadano w Gorzowie 6 audycji. Ta ostatnia zakończyła się dosyć dramatycznie, czy o mało co nie zakończyła się dosyć dramatycznie. Mianowicie w czasie jej nadawania pod dom, z którego nadawano, zajechały pojazdy milicyjne. No, nadawcy, widząc to, oczywiście przerwali nadawanie. Nadajnik sam schowali w sypie na śmieci i oczywiście uciekli z miejsca nadawania. Tak się zakończyła ta pierwsza część gorzowskich audycji. To było 30 sierpnia dokładnie 1983 roku. I następnie radio przeniosło się do Kostrzyna nad Odrą, gdzie już 3 września, więc w kilka dni zaledwie po tej ostatniej audycji gorzowskiej, nadano pierwszą audycję właśnie w Kostrzyńską.
Doszliśmy do etapu takiego, że po prostu mieliśmy już tak zwanych listonoszy i tak dalej, rozprowadzaliśmy prasę podziemną, no i przyszedł czas na radio.
Stanisław Matuła z ekipy nadawczej w Kostrzynie.
To był już końcówka chyba 1982 roku, przyjechał już świętej pamięci Edek Borowski, no i zaproponował, że ma tam takiego speca od radia. Ja też miałem elektronika, który zgodził się po prostu współpracować i takie radio skonstruować. I spotkaliśmy się w Gorzowie, niedaleko zarządu regionu, na Dąbrowskiego. Tam u jednej pani przyszedł ten gościu. Porozmawiali sobie i zaczęliśmy konstruować radio. Ja po prostu miałem działkę techniczną, Edek Sitarz ludzką. Z tego, co się orientuję, to chyba radio nam nie wypaliło i po prostu trzeba było wziąć to z Gorzowa, nie? No i takie radio żeśmy otrzymali, nie? Mieliśmy zamiar nadawać na falach normalnie telewizyjnych, na pierwszym programie telewizyjnym w okresie tam dziennika i tak dalej.
Na które były napisane słowa: w roku praca, ojczyzna i sprawiedliwość. jakże inna byłaby rzeczywistość. Zostało zniszczone całkowicie życie kulturalne, polityczne i samorządowe. Wprowadzono zmiany w konstytucji. Uchwalono ustawy, które są gorsze od obowiązujących w stanie wojennym. Zapowiedziana podwyżka cen. Walka z Kościołem. Prześladowania byłych i obecnych działaczy. Szkalowanie. Wojna przeciwko własnemu narodowi położyła kres waszej osobistej działalności. Musieliśmy zejść do podziemia, aby przy waszym uparciu Kostrzyniami walczyć o niezaprzeczalne prawa narodu polskiego do życia w godności, sprawiedliwości, samorządności i prawdzie. Ta walka trwa i będziemy ją kontynuować aż do zwycięstwa naszych ideałów. Będziemy walczyć pod naszym sztandarem, obecnie ukrytym w podziemiu.
Zwycięstwa nie osiąga się od tak, jak to w marzeniach 17-letnich panienek bywa. O szczęście trzeba walczyć. O szczęście, czyli o prawdę, o pokój, o radość, o uczciwość, o dobro. To nie przychodzi nigdy samo.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Wiem, że radio było zlokalizowane, gdzie mieści się obecna restauracja Magic i była nadawana z góry, z dachu. To pan Korman, pan Klimuk i to jest wszystko. Dwóch was było chyba, nie?
Nadawano u Klimuka te audycje.
Tadeusz Korman.
Edziu Sitarz mu pomagał w tym i to oni tam chyba razem organizowali te audycje, bo moją rolą było tylko przywiezienie, dostarczenie tego radia z Gorzowa do Kostrzyna i później odwiezienie z powrotem do osoby pod konkretny adres. Z Gorzowa przywoziłem radio i do Gorzowa odwoziłem.
Historia tego kostrzyńskiego radia, w cudzysłowie, bo ono było w rzeczywistości gorzowskie, jest, no, nadawałaby się na powieść kryminalną, bo tam poszukiwania nadawców były bardzo szeroko zakrojone. Padały podejrzenia na różne osoby. Najpierw na węzeł PKP, ponieważ oni w ogóle coś wspólnego z mikrofonem mieli. I mimo, że adres był zupełnie nietrafny, to jedna pani była tak nękana, dwie panie były nękane, ale jedna z nich nie wytrzymała i zwolniła się z pracy. Nie bardzo wiedząc chyba, dlaczego oni ją tak nękają. No, pracowała sobie w PKP. Później była akcja Speaker, która poszukiwała głosu, który się odzywał w tym radiu. Podejrzenie padło na panią katechetkę, ponieważ córeczka jednego z TW, słuchając taśmy z nagraniem audycji, doszła do wniosku, że podobny głos ma pani katechetka. No więc to dziecko zaangażowano w działalność wywiadowczą, zaopatrzono w magnetofon i kazano nagrać panią katechetkę w czasie lekcji religii. No i takich historii jest tam w aktach w IPN-ie jest dużo. Między nimi jest taki ciekawy gość, który obserwował inną panią, która też była podejrzana o Radio Solidarność i gdzieś mieszkał po drugiej stronie ulicy i donosił o tej pani wszystko. Dokładnie wszystko. Widać, siedział w oknie i obserwował tą panią. Po prostu gość się nudził i donosił.
W Kostrzynie radio w sumie funkcjonowało, można powiedzieć, przez 3 miesiące, nadając jedną audycję we wrześniu, jedną w październiku i 3 w listopadzie, no 3 lub 2, no zależy jak liczyć, jedna nie była do końca udana, więc może te udane były 2. A następnie radio znowu wróciło, chociaż ono właśnie wracało po każdej audycji, ale wróciło na dobre do Gorzowa, gdzie nadano jeszcze jedną audycję w grudniu. To była już inna ekipa nadawała i to było wtedy, kiedy już właściwie Służba Bezpieczeństwa no, była na tropie nadawców gorzowskich. Aby odwrócić uwagę od nich, że to oni są tymi podejrzanymi, no to spróbowano nadać tę audycję jeszcze jedną. Nie ma potwierdzenia, że ona się udała, że dostała się w eter. Natomiast w styczniu 1984 roku organizację, czy na nową organizację radia powierzono Bronisławowi Żurawieckiemu, który od tej pory był osobą wiodącą i prowadzącą sprawy radia.
Po wpadku pierwszej ekipy Włodka Jagodzińskiego
Bronisław Żurawiecki, szef tak zwanego drugiego podziemnego radia Solidarność w Gorzowie.
Stasiu czuł, że będzie aresztowany i przyszedł do mnie i powiedział, żebym się zajął radiem Solidarne, żeby je reaktywować, od nowa zbudować, że trzeba, żebyśmy mieli radio Solidarność, nie? I że do mnie się zgłosi pewna pani, to była Ania Kotkowska, przyniesie mi sprzęt. Chciałem to rozeznać, co jest, co trzeba i zaczął budować na nowo i sprzęt, i ekipy do nadawania. Nie? I chyba za miesiąc czy tam bardzo szybko Stachu po tej ulicy był aresztowany właśnie w tej wpadce pierwszego radia.
Mówimy o Stasiu Żytkowskim.
Stasiu Żytkowskim.
Największy problem, z jakim się natknęliśmy, był jakiś tam tranzystor, ja już nie pamiętam jego namiarów, ale który był nieosiągalny, bo to dla jakichś częstotliwości, gdzie tylko podobno wojsko używa, no w ogóle było kino. Z tym tranzystorem pamiętam, że ja nawet kupiłem sobie wycieczkę do Szwecji, próbowałem w Szwecji kupić. To pan tam w sklepie w Szwecji też patrzył na mnie jak na idiotę, że taki tranzystor to jest niemożliwe, że to wojsko, że szpieg i jakieś takie. No, okazało się, że udało się go jakoś załatwić tutaj, bodajże zrobił to, bo tak współpracowaliśmy z takim kolejarzem Józkiem Siekanowiczem. On tam pracował w łączności na kolei i gdzieś tam no, sporo materiałów nam organizował. Ten tranzystor chyba też, nie jestem pewny, ale najprawdopodobniej od niego pochodził, także ten nadajnik został zbudowany.
Współpracownikiem moim był Branek Żurawiecki.
Stanisław Wicik, jeden z nadawców radiowych, mieszkający obecnie w Australii.
Z którym to udało nam się kilka audycji razem nadać. Dlaczego razem? Dlatego, że ja dysponowałem automobilem do tego. To była Jawa, czeska Jawa 350, na której to zabieraliśmy sprzęt, czyli nadajnik, jakiś mały nadajnik radiowy stworzony własnymi siłami ludzi dobrej woli. Z tamtych czasów. Zależało nam na tym, aby był to jak najmniejszy gabarytami, wymiarami nadajnik, aby nie trzeba było dźwigać kilogramów i jakichś cegieł na motorze, tylko łatwo się było przemieszczać. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że po bardzo krótkim czasie ówczesna służba bezpieczeństwa była nas w stanie namierzyć i tak się zresztą stało, jak miałem później przyjemność albo nieprzyjemność być przesłuchiwany przez SB-ków, to pamiętam jeszcze o najgodziwej czy mniej godziwej pamięci kapitan Maciejowski mówił, to co panie Wicik, to z tego lasku, z tego kwadratu nadawaliście, tak? No trzeba im przyznać, że namierzali nas bardzo dokładnie, natomiast jak wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, mieli taki logistyczny problem, żeby nas złapać, to znaczy się dojechać na miejsce, gdzie nadawaliśmy, no zajmowało im przynajmniej, ja wiem, z 20 minut.
No i od tego czasu Bronek już zmontował ekipę i właściwie nadawał do 89 roku.
To był 84 czy 5 rok, jak próbowaliśmy nadajnik zbudowany przez Włodka Godzińskiego. Próbowaliśmy go w lesie koło Nowin Wielkich na takiej górze. I ja byłem z nadajnikiem na górze. Stasiu Wicik i Zenon Michławski w maluchu jeździli z takimi radiami przestrojonymi na częstotliwość telewizyjną. Ale oprócz tego mieli w Nowinach stać koło domu, gdzie gdy może gra telewizor, były dwa programy, na ogół ludzie oglądali jedynki. To nie było tak jak teraz 60 programów i można sobie było stać i nigdy nie usłyszeć polskiej telewizji, prawda, nie? I mieli stać też i wyszukać gdzieś może ktoś głośno słucha i tak dalej, czy ten nadajnik się dobrze wstrzela w tą częstotliwość telewizji. Pamiętam, że ja nadawałem chyba jakieś kasety, chyba Beatlesów nadawał, oni wiedzieli, co ja nadaję, w jakiej mniej więcej kolejności. No i żeśmy tak badali, na ile to niesie, nie. No próby po prostu, to był też niebezpieczny element, bośmy te próby robili tam około 2 godzin, pamiętam. To już żeśmy się denerwowali, że chyba za długo, że to zaraz mogłem... Prawdopodobieństwo namierzenia gdzieś w lesie Konowi dla mnie było minimalne, nie, to tak uważałem, nie. No kto się poskarży gdzieś na policję i tak dalej, że mu się Beatlesi nagle włączają na programie pierwszym telewizji, to nie w porze dziennika telewizyjnego, tylko gdzieś tak była to chyba godzina 15-16, nie? To sądzę, że nikt by tam nigdzie nie dzwonił, że mu coś tam w telewizji nie gra, nie? No dla nas było to istotne, żeby czy rzeczywiście się wstrzelamy, czy jak daleko. Dzisiaj wszystko tak się śmiesznie się wydaje. Nie było telefonów, nie wszyscy mieli samochody, w ogóle były kłopoty z benzyną, to trzeba było chodzić tramwajami, autobusami. To same te pobocze tej działalności, dotarcie do ludzi i tak dalej, w ogóle zrobienie pewnych ekip, nie? Było pewnym problemem. Bardzo wielką pomoc na przykład mój kolega Dzidek Machnowski ze Stilonu, nie? On z kolei wiele materiałów różnych wynosił, przewody antenowe, tu były dość duże mocy nadawane, specjalne przewody antenowe musiały być. Osprzęt do tych przewodów, czyli wtyczki i gniazdka. W zakładzie energetycznym człowiek, który zajmował się tam radiem, niezbędnym działalności zakładu energetycznego, nie samochody, jakieś placówki i tak dalej, było ich łączność na radiu, a więc mieli profesjonalne sprzęt, oprzyrządowanie do tego. Nie? To też no, człowiek dał mi wtyczki, gniazdka i też przewody antenowe na duże moce. I tam byli ludzie, którzy im zasłużyli się. Choć największe zasługi według mnie w budowie ma Włodek Jagodziński, Jasiu Lochert, który w zasadzie na każde prawie życzenie w dzień, w nocy w swoim warsztacie toczył nam elementy do anten, konstruował je, ulepszał, bo tak zwana złota rączka z dobrą głową, taką techniczną. To naprawdę sprytna rzecz potrafił zrobić. Choć najbardziej ryzykownym elementem tej działalności było nadawanie, bo to jednak trzeba było wybrać miejsce ludzi sprawnych. Najlepiej się nadawało z dachu wieżowców, i to nie wszystkich w Gorzowie. No niektóre wieżowce się doskonale nadawały, inne nie. I tutaj najlepszą ekipą, najbardziej sprawną była ekipa, która działała od końca 85, początek 86 roku, to była ekipa RMN-u. To jest Grzesiu Sychla, Jarek Sychla, Marek Krzysiu Sobolewski, Żmijewski, Bernaś, oj, żebym wszystkich wymienił, Jarek Porwik, nie, czy Waldek Rusakiewicz brał udział w tym, czy nie, Jurek Ostrołu, taki jeden, którego nazwiska nie znam, zawsze zapominam, komandos na niego mówiliśmy, też był taki, Marek Bigos, tak jest, chyba zapomniałem o kimś. Generalnie ta ekipa była najbardziej sprawna, najbardziej ryzykowna i wyjątkowo odważna, ale byli bardzo sprawni, bardzo zorganizowani, mieli jakby to talent do tego, nie.
Latem 1986 roku
Grzegorz Sychla, członek byłego ruchu Młodzieży Niezależnej, jeden z głównych nadawców mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Szef ruchu Młodzieży Niezależnej, Marek Rusakiewicz, poinformował mnie i mojego brata Jarka, że szefostwo Solidarności Gorzowskiej organizuje Radio Solidarność i potrzebują grupę do wykonywania tego zadania. Oczywiście z bratem od razu żeśmy się zgodzili. Marek Rusakiewicz skontaktował nas z Bronkiem Żurawieckim, który był z ramienia Solidarności Gorzowskiej odpowiedzialny za Radio Solidarność. Spotkaliśmy się w mieszkaniu Olka i Ryśka Popielów. Było nas pięciu. Bronek Żurawiecki, ja, Grzegorz Sychla, Jarek Sychla, mój brat, Olek i Ryszard Popielowie. Bronek przyniósł nadajnik skonstruowany przez, chyba jak się nie mylę, Włodzimierza Jagodzińskiego. Nadajnik składał się z trzech części. W zasadzie z czterech. Akumulator, zasilacz, nadajnik i antena. Anten było dwa rodzaje. Jedna tak zwana zimna antena, która wysyłała falę radiową na około 3 metrów. Druga była antena duża, już przygotowana na profesjonalne wysłanie audycji w eter. Pierwsze próby tego nadajnika nie były zbyt zachęcające. Jarek jako elektronik, który ukończył szkołę elektroniczną, pracował w zakładach radiowych Unitra. Miał problemy z uruchomieniem tego nadajnika i wysłaniem sygnału w eter. No a jednak po kilku godzinach udało nam się po prostu otworzyć pierwsze jakieś testujące piosenki, bodajże Perfektu. Chcemy być z tobą, chcemy być z tobą jeszcze.
Chcemy być z tobą, chcemy być z tobą jeszcze. Tu Radio Solidarność. Słuchajcie Radia Solidarność. Nadajemy audycję Ruchu Młodzieży Niezależnej.
Generalnie było tak, że jeszcze na starym tym mieszkaniu, bo w takim momencie przełomowym w naszym życiu mieszkaniowym były te audycje nagrywane, robione.
Elżbieta Błaszczak, jedna z dwóch córek Bronisława Żurawieckiego, lektorka audycji Ruchu Młodzieży Niezależnej.
No to jeszcze na starym mieszkaniu tata swoją działalność w domu skupiał na dwóch rzeczach, bo się psuły dwie rzeczy. Psuła się pralka i psuł się telewizor. I wtedy było zamykane drzwi w dużym pokoju i nie można było wchodzić, bo tam tata naprawia telewizor. Pralka też się psuła, tam coś tam też rozkręcał, majstrował, tylko się oczywiście okazało, że pralka rzeczywiście była zepsuta, a w telewizorze to trzeba było podostrajać te wszystkie jakieś tam częstotliwości, jakieś rurki chodziły, jakieś tam anteny ustawione były, porozkładane po całej podłodze, po to, żeby to wszystko, ten nadajnik skonstruować. I tutaj tego to już chyba tak nie czaiłyśmy, o co tam chodzi z tymi nadajnikami, już myśmy chyba podejrzewały, że chyba faktycznie się coś psuje.
Marek Rusakiewicz wokół siebie skupił taką ogromną liczbę osób, że właściwie oni mogli zrobić i załatwić wszystko. Poza tym znali się ze szkoły, tworzyli jakieś takie kręgi towarzyskie i trudno było wtedy rozstrzygnąć, czy oni się znają ze szkoły, czy dlatego, że razem konspirują i co oni właściwie robią razem, a czego nie robią razem. I to była świetna sytuacja, bo te dzieciaki wszędobylskie miały taką fantazję, która dorosłych ludzi już opuszcza.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Dzisiejszą audycję dedykujemy Grzegorzowi Sychli, odbywającemu obecnie zasadniczą służbę wojskową oraz wszystkim młodym żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego. Szeregowy Grzegorz Sykla w październiku 1987 roku odmówił przyjęcia karty powołania do wojska ze względu na treść przysięgi. Grzegorz był już wcześniej członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej i Solidarności. Potwierdził oficjalnie swoją przynależność także w czasie pełnienia służby wojskowej. Z tego powodu jest bez przerwy represjonowany.
Montowaliśmy antenę nadawczą?
Mariusz Bigos, członek byłego Ruchu Młodzieży Niezależnej, jeden z głównych nadawców audycji podziemnego Radia Solidarność.
Następnie włączaliśmy odbiornik państwowego sygnału TV, to był wtedy nasuch strojenia, i nastawialiśmy wzmacniacz na małą moc nadawczą. Na tej małej mocy nastawialiśmy zagłuszacz sygnału państwowej TV, po czym nakładaliśmy swój mocniejszy w stosunku do państwowego sygnał. No wiadomo, no, gdy wszystko było odpowiednio zastrojone, włączyliśmy magnetofon z przygotowaną wcześniej audycją, no i odpalaliśmy już sprzęt na dużej mocy nadawczej. Nie? Radio w ten sposób mogło działać maksymalnie 6 minut, bo później się przegrzewało, ono było mimo wszystko tam schłodzeniem, ale no to była na tamte czasy bardzo skomplikowana sprawa. Nie? Także 6 minut musiał chwilę odpocząć, jak się faktycznie obracaliśmy w drugą stronę, no to i tak trzeba było montować audycję, żeby ona faktycznie w swoim czasie nie przekraczała tych 6 minut. Nie?
Moja rola w nadawaniu audycji Solidarność, Radia Solidarność, to była raczej techniczna, także ja zajmowałem się tą stroną.
Olgierd Popiel, członek byłego Ruchu Młodzieży Niezależnej, jeden z nadających audycje radiowe.
Trzeba było sprzęt przynieść, wnieść na dach, łączyć te wszystkie elementy, bo to antena była dużą rzeczą, a trzeba było jakoś ją przenieść, także była złożona naprawdę z malutkich elemencików, które w torbie niespostrzeżenie można było zanieść tam na ten dach. Także no, na tym to polegało. Trzeba było wnieść magnetofon, trzeba było wnieść nadajnik, trzeba było wnieść tą antenę, to wszystko było pochowane w jakichś pokrowcach, to każdą rzecz ktoś niósł osobno, więc to trzeba było gdzieś jakoś to wszystko skoordynować i na ten dach, bo najczęściej nadawaliśmy z wieżowców, trzeba było to wnieść. Ja nie ukrywam, że jak włączaliśmy po raz nawet któryś z rzędu włączaliśmy audycję i słyszałem głos nadawanej audycji, to no, łzy mi się prawie cisnęły do oczu.
Chłopcy w Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność.
Mówiono nam, że nas szukały, bo i SB, i kontrwywiad wojskowy. SB, że korzystało z pielęgniatorów wojskowych czasami, nie? Nie wiem, ile z tym prawdą, zdaje się, że tak było, nie?
Gorzowska ekipa nadawała nie tylko w Gorzewie, ale nadawała także i w Kostrzynie, i w Międzyrzeczu, w Słubicach, w Rzepinie, a nawet w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze to była wyjątkowo trudna sprawa. Trudność tej sprawy polega na czymś takim. Mówiliśmy, że będziemy nadawać chyba w sobotę czy w niedzielę, już nie pamiętam. Ale ja dziś pamiętam, że w czwartek był napad na bank w Otwocku, gdzie ukradziono 50 milionów. I cała policja była postawiona w stan gotowości. Dworce były obstawione, naprawdę. Każdy z jakim podejrzany kontrolowano, bo szukano bandziorów na bank. No a my żeśmy już mieli tak ustawione wszystko, że nadajemy w Zielonej Górze, żeśmy nie odwołali. Tak żeśmy postanowili, że każdy musi się, co najwyżej można jechać parami, że może jechać dwóch, że tak powiem, znanych opozycjonistów, znanych dla SB opozycjonistów, więcej nie, żeby nie wzbudzać i podejrzeń, że coś tu się szykuje, no bo jedzie czterech, coś takiego, nie, no tu tam jadą gdzieś tam w tym kierunku, coś tam kombinują. Część ekipy dojechała pociągiem, część chyba dwoma autobusami. Umówiliśmy się teraz w Zielonej Górze na koło radia, na koło Kukulczej. Taki skwerek to jest to? No to na tym skwerku koło radia na Kukulczej żeśmy się umówili, tam żeśmy się zebrali o którejś godzinie. Byłem ja, mój Sychlu, był Krzysiu Sobolewski. Był Marek Bigos, Jarek Wojewódzki na pewno był. I to opowiem tą akcję tak, rozpoczęło się, no trzeba poszukać skąd nadajemy. A więc się rozdzielili na dwójki, to chyba były trzy dwójki. Ja zostałem z kimś na tym skwerku z torbami, nadajni, tam te wszystkie rzeczy. Trzy dwójki poszły szukać tak, na teren palmiarni, bo to jest na górze, teren w Zielonej Górze. Jeszcze z palmiarni nie szłoby tam na te 5 minut rozwinąć tego sprzętu. W pełnym ryzyku. Są ludzie, rozwijamy, nadajemy. Dwóch, trzech pinuje, żeby nikt się do nas nie zbliżył, podejrzany. Szybko nadajemy, 5 minut normalnie jakoś wytrzymamy jak na szpilkach i zwijamy się. No ale to był jeden pomysł, ale poszli na palmiarnię wybrać ewentualnie to miejsce. I dwie ekipy poszły w miasto, tak na te górki i znaleźliśmy koło amfiteatru wieżowca, na Ptasie. Jak gdzieś pamiętam, chyba na Ptasie, wieżowiec. Żeśmy to w tym wieżowca, nie?
Weszliśmy do wieżowca, żeśmy włamali drzwi na dach. To był zawsze największy problem, że nie, że winda dojeżdża na 10 piętro, trzeba jeszcze pochować schodki na dach i bardzo często drzwi wyjściowe na dach były pozamykane, więc my mieliśmy łom normalnie, jak włamywacze, żeśmy się włamywali na dach. No i na dachu w Zielonej Górześmy rozwinęli sprzęty, zaczęli nadawać. Bardzo dobrze było, bo akurat to był gorący dzień w maju. Okna pootwierane, ludzi, telewizory ryszczą, ten dziennik telewizyjny, nie, to pięknie było, nie, zaraz po dzienniku, no program, włączamy się, no i słyszymy, że ludzie też już słyszą to, co my nadajemy. I wtedy żeśmy poszaleli, pełne ryzyko.
Tu Radio Solidarność. Nadajemy audycję Radia Solidarność przygotowaną przez EPKW Gorzów.
Wzywamy wszystkich mieszkańców Zielonej Góry do organizowania komórek NSZZ Solidarność. Nawiązujcie kontakty poprzez starych działaczy Solidarności z innymi regionami i władzami krajowymi związku. Zbierajcie składki i organizujcie działalność samopomocową. Nie możemy być bierni, nie możemy być bezradni.
Dla nas jakoś to było ważne. Nadamy w Zielonej Górze, nie? Uznaliśmy, to jest teren dziewiczy. Myśmy tak sobie myśleli. Gorzów jest przygotowany, że może być audycja, więc te prelegatory i tak dalej gdzieś są tam pod ręką. W Zielonej Górze to w ogóle pustynia. To tam dla SB to będzie zaskoczenie dla wszystkich służb namierzających i tak dalej. Dla nich to będzie najpierw szok. 2-3 minuty, zanim się zmobilizują, płyną następne minuty, zanim może tam uruchomią te samochody, wszystko, to już będą następne minuty, to już my zajdziemy i sobie pójdziemy, nie? To oni nie zdążą wyjechać, jak my skończymy nadawanie. Także uważaliśmy, że możemy sobie na więcej pozwolić w Zielonej Górze, na pierwszy raz, bo sądzę, że po tej audycji już byli bardziej przygotowani. Nadawanie w Słubicach, ja nawet nie wiem, czy nie mieliśmy jednej audycji po niemiecku. Tego nie jestem pewien. Nie, ale nadawaliśmy w Słubicach, z budynków dość wysokich, które były w budowie. Wieczorkiem na budowę, budynku z dachu, budowanego budynku, żeśmy nadawali. Próbowaliśmy chyba tak, w języku polskim i chyba raz nadaliśmy w niemieckim.
Pamiętam, mieliśmy taki wieczór, w którym wyemitowaliśmy z trzech różnych miejscowości audycję Radia Solidarność.
Jerzy Ostrołuch.
Między innymi był Sulęcin, z tego co pamiętam, Słubice. Słubice o tyle były interesujące, że tą audycję wyemitowaliśmy z takich opuszczonych budynków, które były w trakcie budowy, a następnego dnia okazało się, że ówczesny rzecznik rządu Urban tłumaczył, że był protest służb niemieckich, że zakłócono odbiór telewizji, że jakaś rozgłośnia Solidarność nadawała program, który powodował zakłócenia w telewizorach niemieckich. No, muszę powiedzieć, zaskakująca reakcja i duża satysfakcja.
Nie było w naszej ekipie, całej ekipie, tych ludzi, co kradli materiały, tych, co budowali anteny, co nagrywali te audycje, co swój głos dawali, pisali tak, no nie było kapusi po prostu. To są zasługi tej ekipy, naprawdę takie rzeczy, jak to, że się nie wpadło przez tyle lat, to jest zasługa całej ekipy Radia Solidarność, wszystkich ludzi.
Ja nie mogłam się pogodzić, że ja w tym zakłamaniu mam przeżyć całe życie. To było nie do zniesienia. Wiedziałam, że za to można zapłacić, ale wiedziałam, że za podobne rzeczy ludzie płacili życiem w przeszłości i urodziłam się parę lat po powstaniu warszawskim, gdzie ogromne rzesze ludzi młodych, przed którymi się otwierało życie dla tej prawdy, potrafiło oddać to życie. Nie chcieli żyć na kolanach, ja też nie. I takich ludzi było więcej. I uświadomienie sobie tego, że jest ta Polska, która nosi to pragnienie wolności w sobie, było dla mnie czymś niezwykłym. Ale radio w telewizji to był hit. To było coś nieprawdopodobnego.